Kochani, witam Was serdecznie. Cieszę się, że możemy wspólnie razem spotkać się. Dzisiaj kontynuujemy naszą wędrówkę przez Księgę Objawienia. Tak jak zauważyliście, dotykamy pewnych tematów, nad pewnymi kwestiami przechodzimy w sposób zupełnie normalny. W ogóle ich nie poruszamy, natomiast staramy się dotknąć kwestie najważniejsze, wydaje mi się, w tym, co Księga Objawienia nam ma do zaoferowania. Dzisiejszy tytuł dzisiejszego wykładu, naszego spotkania to Największa z trzech. Największa z trzech. To jest bardzo ciekawy tytuł i sądzę, że równie interesujące spotkanie, jak i temat. Kiedy rodzi się dziecko na tym świecie, doskonale wiemy, że jesteśmy świadkami cudu, bo narodzenie się dziecka to po prostu cud. W jaki sposób dochodzi do faktu tego, iż zaczyna nagle powstawać życie, jest dla nas cudem, którego pomimo najnowocześniejszej technologii nie jesteśmy do końca w stanie kontrolować. To przepiękny moment w życiu rodziny, to przepiękny moment w życiu małżeństwa, kiedy w końcu małżeństwo staje się rodziną, kiedy muszą zacząć spłacać ten dług, jaki zaciągnęli, kiedy pojawili się na tym świecie narodziny. Pierwsze dziecko to zawsze jest największy eksperyment, bo pomimo całego naszego zapału, całej chęci przekazania tego wszystkiego, co najlepsze temu dziecku, zazwyczaj nam to nie wychodzi. Drugie dziecko to już jest mniejszy eksperyment, trzecie dziecko to jest jeszcze mniejszy eksperyment, ale to i tak na tyle wielkie eksperymenty, że ciągle i ciągle przy dzieciach czegoś się uczymy. Pewnego dnia Chrystus Pan w rozmowie z człowiekiem o imieniu Nikodem użył właśnie tej terminologii, która jest tak doskonale nam znana, jeśli chodzi o proces narodzenia się człowieka na tej ziemi. Mianowicie użył słowa nowonarodzenie. Był to określony dzień w życiu Chrystusa, kiedy pod osłoną nocy człowiek, który obserwował go, znał go, podszedł do niego i w bardzo dyplomatyczny sposób rozpoczął z Chrystusem dyskusję. Ta dyskusja dotyczyła spraw związanych z faktem tym, że on jako przedstawiciel narodu żydowskiego, określonego ugrupowania, uznawał w Chrystusie kogoś, kto rzeczywiście został przysłany przez Boga. I gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii Jana, do trzeciego rozdziału, zwrócilibyśmy uwagę na fakt, który ja tutaj w tej chwili pomijam na naszym ekranie, że rozpoczął swoją konwersację z Chrystusem w bardzo dyplomatyczny sposób. Powiedział: Panie, my wiemy, że Ty od Boga przyszedłeś. I nagle ta cała jego dyplomacja została sprowadzona na ziemię, ponieważ Chrystus Pan, tak jak gdyby nie słuchając go, odpowiedział coś nieprawdopodobnie kontrowersyjnego i powiedział mu w ten sposób. Jezus rzekł mu: zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No kto jak kto, ale Żyd, człowiek, który praktykował określone reguły żydowskie, przepisy prawa lewickiego, które określały dokładnie, co jest od niego wymagane, nie powinien mieć absolutnie żadnych problemów z kwestią, czy będę widzieć Królestwo Boże, czy nie będę widzieć Królestwo Boże. Jednak warunek, jaki tutaj został postawiony, był warunkiem, który ten umysł zaszokował. I ta cała dyplomacja, która jest widoczna w początku dialogu, nagle zostaje sprowadzona do postaci, że ten człowiek zaczyna w końcu myśleć. On nie idzie starymi, utartymi torami, tylko nagle otwierają się mu oczy i zadaje konkretne pytanie. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? To było pytanie, jakie zostało skierowane w stronę Jezusa Chrystusa. Dzisiaj dzięki technologii wiemy, jak wyglądają początki życia. Nikodem, nie mając tej technologii, jednakże nawiązał do tego samego. Dzisiaj Chińczycy powiedzieliby, że w momencie zapłodnienia powstaje życie i w tym momencie narodziłeś się. Świat zachodni i świat semicki jednakże ma na to inne spojrzenie. To dopiero w tym momencie, kiedy pojawiasz się jako uformowany, ukształtowany człowiek, który jest na tyle silny, by przeżyć sam, dopiero w tym momencie możemy mówić o nowonarodzeniu. Zatem, jakże to jest możliwe? Jakże to jest możliwe, abym na nowo się narodził? Czy z powrotem mam wejść do łona matki mojej? Przecież to jest niemożliwe. Jestem już starym, ukształtowanym człowiekiem. to jest absolutnie, zarówno technicznie, jak i w jakikolwiek inny sposób, absolutnie niemożliwe. Trzeci rozdział Ewangelii Jana i wiersz piąty natomiast kierują dalej naszą uwagę ku Zbawicielowi, który nie został w tym momencie wybity z tropu, nie został zbity z tropu, ale apeluje do serca tego człowieka i mówi mu tak. Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Te słowa bezpośrednio kierują naszą uwagę do tego momentu i do tego wydarzenia, kiedy sam Jezus Chrystus przez Jana Chrzciciela został określony mianem Baranka Bożego i wiemy niemalże w każdej Ewangelii, że przeszedł przez to, przez co przechodził człowiek mający zamiar zmienić coś w swoim życiu. Został ochrzczony. Został ochrzczony w rzece Jordan. Został w niej zanurzony, bo greckie słowo baptizo oznacza zanurzenie, a następnie czytamy w Słowie Bożym, że kiedy wychodził z rzeki, Duch Święty w postaci gołębicy spoczął na nim. Zatem Chrystus Pan odpowiedział owemu człowiekowi, Nikodemowi, w zadziwiająco prosty sposób. Jeżeli chcesz zobaczyć Królestwo Boże, to musisz się narodzić tak, jak ja się narodziłem. Musisz się narodzić z wody i musisz się narodzić z ducha. Bowiem co się z ciała narodziło, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Myślę, że te słowa dla nas, szczególnie ludzi wierzących, są czasami na tyle oczywiste, że nie przywiązujemy do nich takiej wagi, jakiej powinniśmy przywiązywać. W rzeczy swojej powinniśmy, wydaje mi się, te słowa studiować, aby odkryć głębię tych słów, ponieważ od tego zależy Twoje i moje życie wieczne. Od tego zależy, czy Ty i ja wejdziemy do Królestwa Bożego. Jeżeli warunkiem jest to, abym się na nowo narodził, no to muszę na nowo się narodzić, ty i ja, abyśmy mogli wejść do Królestwa Bożego. I co najciekawsze, to to, że w pewnym sensie ten proces nie jest zależny ode mnie. Wiatr wieje, nie wiedzieć skąd i nie wiedzieć dokąd. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha, jak powiedział Jezus Chrystus. Nikodem jako Żyd miał wiele pytań i był wnikliwym człowiekiem i posiadał wnikliwy umysł. Odpowiedział mu i rzekł: jakże to może się stać? Powiedz mi, jak to jest możliwe? Rozumiem koncept. Rozumiem to, że powinienem narodzić się i z wody, rozumiem, że powinienem się narodzić z ducha. Ale jak to stać się może? Kolejna wypowiedź Chrystusa w wierszu 14 w tym samym rozdziale jest szokująca. I praktycznie odpowiada na to pytanie w sposób... Chrystus powołuje się do wydarzenia z wędrówki narodu izraelskiego przez pustynię. Z tego momentu, kiedy naród izraelski nagle znalazł się w takim miejscu, gdzie zaczęli być kąsani przez jadowite węże. Wielu pomarło, ale ci, którzy spojrzeli na drzewiec, na którym był zrobiony miedziany wąż, kierowali tam swoje spojrzenie, ci byli ocaleni. Właśnie ten moment wywyższenia owego miedzianego węża Chrystus Pan uchwycił w sposób perfekcyjny i podał temu człowiekowi w zadziwiający sposób. I powiedział tak: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Zatem z tych słów wynika to, co już powiedziałem na poprzednim naszym wykładzie, że obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest bezpośrednio związana z wywyższeniem Jezusa Chrystusa. Jeżeli w Twoim i w moim życiu nie odczuwamy chęci wywyższyć Chrystusa, to coś niedobrego w tym życiu dzieje się. To coś niedobrego w tym życiu dzieje się. My często utożsamiamy obecność Ducha Świętego z pewnego rodzaju ekstazą. Utożsamiamy go z pewnego rodzaju poklaskiem. Chcę wam powiedzieć, że ja jestem troszeczkę, im więcej studiuję to zagadnienie, tym bardziej jestem przerażony faktem tym, że coraz częściej w naszych kościołach zaczynają się pojawiać pieśni, które zaczynają wpływać na nasze emocje, a nie działają bezpośrednio do naszego serca. by wywyższyć w nim Chrystusa. Śpiewamy pieśni, które wielbią Ducha, podczas gdy Słowo Boże mówi, że Duch nie będzie mówił o sobie. Duch, kiedy przyjdzie, będzie mówił o Chrystusie. Od Niego weźmie i o Nim będzie mówił. I wprowadzi was we wszelką prawdę, jak mówi Słowo Boże. A prawdą jest kto? Chrystus. Prawdą jest Chrystus. Do tego nie trzeba ani bębnów, do tego nie trzeba ani poklasku, do tego nie trzeba ani emocji, do tego trzeba tylko znaleźć się w kręgu Słowa. Bo tam, gdzie jesteś w kręgu Słowa Bożego, tam jesteś pod wpływem bezpośredniego Ducha. Ducha Świętego, który ma na ciebie wpływ w ten sposób, aby w twoim życiu zaczął się liczyć tylko Chrystus i nikt więcej. Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Twoje spojrzenie, twoja nadzieja, twoje pragnienia są ukryte w Nim. Twoja duma i twoja chwała jest ukryta w Nim. On i tylko On. Chrystus, Pan i to Ten, który został ukrzyżowany. Tak napisał apostoł Paweł do jednego ze zborów. Pomimo swojego wykształcenia powiedział, kiedy przyszedłem do was, nie chciałem umieć nic innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, w 8 wierszu apostoł Paweł napisał słowa wielce znamienne. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Przez wiarę jesteście zbawieni. A to, co chcę podkreślić, to stwierdzenie łaska. Oto każdego z nas oficjalnie wedle tej księgi spotkała w naszym życiu łaska. Czy z niej skorzystamy, czy nie, zależy to tylko i wyłącznie od nas. Ale de facto żyjemy w czasie łaski. Więcej, gdybyśmy sięgnęli do listu do Rzymian, do 5 rozdziału i wiersza 1, stwierdzamy niesamowitą rzecz, albowiem apostoł Paweł pisze w tym rozdziale i w tym liście tak. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie jedną z najciekawszych koncepcji to jest koncepcja pokoju. Żyjemy w czasie, kiedy świat próbuje osiągnąć pokój. W różnych regionach świata. Ten pokój, który jest osiągany tu i tam, jest zawierany na zasadzie kontraktu. My wam to, wy nam to. Okroimy tu, damy to. Pomiędzy Izraelem a Palestyną, jak widzieliśmy i słyszeliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni, widzieliśmy pewne decyzje. Oddamy wam tę część ziemi w zamian za to. Cały czas to jest zasada jakiegoś kupczenia. Pokój, o którym my tutaj mówimy, jest pokojem, który wynika bezpośrednio z działania Bożego na rzecz człowieka. Jesteśmy postawieni przed faktem, że możemy zostać przyjęci przez Boga i nie możemy i nie potrzebujemy więcej się Go obawiać. Pokój mamy z Bogiem. Czy myśleliście kiedykolwiek w swoim życiu o tym, że któregoś dnia przyjdzie wam stanąć przed Bogiem? Kiedy byłem młody, miałem lat naście, wydawało mi się, że jak będę miał 40, to dopiero wtedy o tym będę myślał. I rzeczywiście, teraz częściej o tym myślę niż wtedy, kiedy miałem lat 18. Ale sama myśl dla wielu ludzi o tym, że któregoś dnia przyjdzie nam stanąć przed Bogiem, potrafi sparaliżować i przerazić. Ty i ja będziemy musieli zdać rachunek ze swojego życia. Jak? Co uczynić? Co zrobić? Słowo Boże mówi nam, że jesteśmy zbawieni i w Chrystusie nie mamy się czego obawiać. W Księdze Objawienia w 1 rozdziale, w 4 wierszu napisane są właśnie te dwa wyrazy, które przed chwilą żeśmy czytali w liście do Efezjan i w liście do Rzymian. Tam było podkreślone o łasce, tu było podkreślone w liście do Rzymian o pokoju. I rzeczywiście 1 rozdział, 4 wiersz mówi łaska wam i pokój. Ilekroć i gdziekolwiek pojawia się Chrystus, tam zawsze spotykasz się z łaską i tam zawsze spotykasz się z pokojem, z zapewnieniem, że On ciebie przyjmuje. Że gdybyś był jednym grzesznikiem na tej ziemi, jednym jedynym, to On gotów by był oddać swoje życie za ciebie. Jeżeli zaczniesz myśleć takimi kategoriami i w końcu zaakceptujesz to, że jesteś w Nim zbawiony, że On cię przyjął, to powiem wam, nie ma siły, ale zaczniesz traktować innych również inaczej. Nie ma siły. Musisz innych zacząć traktować inaczej. Tak samo łaskawie i tak samo List do Rzymian, 5 rozdział i wiersze, które są tam zapisane, są niesamowite, ponieważ apostoł Paweł powołuje się na wielkie wydarzenie związane z życiem człowieka, na którego powoływali się Żydzi, ojca wiary, Abrahama. Ilekroć prowadzili dysputy z Chrystusem, tylekroć zawsze mówili: ojca mamy Abrahama, ojca mamy Abrahama. I właśnie tego Abrahama apostoł Paweł bierze i dokładnie analizuje w 5 rozdziale listu do Rzymian i pisze coś szokującego, że człowiek ten uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Zatem uwierzył Abraham. I to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Co jest moją sprawiedliwością? To jest jak mianownik. Co kto? Co jest moją sprawiedliwością? Moją sprawiedliwością... Może rozpocznijmy od kto. Kto jest moją sprawiedliwością? Co jest moją sprawiedliwością? Moją sprawiedliwością jest wiara. Wiara została poczytana za sprawiedliwość. Kto jest sprawiedliwością? Chrystus. Co jest moją sprawiedliwością? Moja wiara w Niego, że w Nim jestem doskonały. To jest mianownik, to jest podstawa, to jest fundament chrześcijaństwa. Kiedy Luter odkrył te rzeczy, został nagle uderzony tak, że praktycznie w tej światłości, która go olśniła, chodził do końca swych dni, swojego życia. To są niesamowite słowa. Właśnie tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus umarł i oddał swoje życie. Stary prorok Zachariasz, który prorokował mniej więcej 400 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, w 3 rozdziale swojej księgi, w wierszu 1, pisze o scenie, która została mu pokazana. Część tej sceny jest niesamowita. Ja pozwolę sobie przeczytać tylko niektóre z tekstów, które są tam zawarte. Potem ukazał mi Jozuego, a więc... Prorok został przeniesiony do pewnej wizji. W tej wizji zobaczył arcykapłana Jozuego stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. To jest jeszcze jeden z tych dowodów w Piśmie Świętym, gdzie mamy powiedziane wyraźnie w Księdze Objawienia, a tego tekstu już nie będę pokazywał, pamiętacie ten tekst, iż został w końcu zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. To, co utracił Adam, to na pewien czas zostało oddane szatanowi. On tam wstał i w Księdze Objawienia jest wyraźnie pokazane, jak oskarżał nas dniem i nocą. A Księga Joba pokazuje, jak perfidne były to oskarżenia. Tak naprawdę były to oskarżenia, które nie miały dotyczyć ciebie i mnie, tylko, ale przede wszystkim miały dotyczyć Boga. Że Bóg przekupuje, jest niesprawiedliwy i tak naprawdę uzurpuje sobie prawo do tego, żeby być Bogiem, gdyż w rzeczy swojej każdy z nas może być Bogiem. To jest to jego marzenie. Co mamy zatem u Zachariasza powiedziane w 3 rozdziale, w 1 wierszu? Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wiersz 3. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. Ale prawda jest taka, że żaden z nas nie ma innej szaty. Pomimo tego, że jesteśmy ubrani dzisiaj i ładnie, ponieważ postanowiliśmy uczcić naszego Boga, właśnie dzień sabatu się rozpoczął, jesteśmy tutaj na tym miejscu, ubraliśmy się w odświętne szaty, de facto szaty te reprezentują, które tutaj są przedstawione w Księdze Zachariasza, nasze życie, nasz charakter, naszą prawdziwą naturę. A one są brudne. I chociażbyśmy nie wiadomo, jak próbowali je czyścić, nie jesteśmy w stanie ich wyczyścić. Cokolwiek byśmy próbowali z nimi nie zrobić, nic nie możemy zrobić. Bo nie jesteśmy w stanie zmienić stanu swojego położenia. Ani ty, ani ja. Jesteśmy w jednej łodzi. Jesteśmy na statku Titanic, który płynie ku kresowi, a tym kresem jest tragedia. I byłaby ono tragedią, gdyby nie możliwość łodzi ratunkowej, zbawienia w Jezusie Chrystusie. Czwarty wiersz. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę, każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem, jak czytamy w wierszu piątym, potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. To, co zdumiewa w tych tekstach, to to, że zarówno jego wina, jak i nowa szata, która została mu dana, która jest symbolem sprawiedliwości Chrystusa, została uczyniona przez niebo. Ty swojej winy nie jesteś w stanie wymazać. Bóg ją wymazał za ciebie i tylko On ma prawo ściągnąć z ciebie brudną szatę. I tylko On ma prawo nałożyć na ciebie czystą szatę, nową szatę. Ten akt nazywamy teologicznie w Piśmie Świętym usprawiedliwieniem. Jesteś usprawiedliwiony. Jesteś uznany za sprawiedliwego. Kiedy przyjmujesz wiarą to, że Chrystus stanął w miejscu twoim i sprostał temu, czemu ty miałeś sprostać, zwyciężył śmierć, pokonał grzech, to w tym momencie jego sprawiedliwość jest przypisana tobie. I twoja sprawiedliwość zawsze będzie poza tobą. Ona jest w Chrystusie. Są tacy, którzy próbują się doszukać tej sprawiedliwości sami w sobie. Patrzą, na ile są doskonały. I tak chodzą całe życie i starają się być doskonałymi. I im to nie za bardzo wychodzi. Przy okazji zmęczą siebie i innych. Aż w końcu padną. Nieszczęśliwi wokoło. Bóg uznaje cię za sprawiedliwego tylko i wyłącznie przez krew swojego Syna. Jeśli Syn cię wyzna, twoje imię zostaje wpisane do Księgi Życia. Ale w tym momencie historia się nie kończy. Ten akt usprawiedliwienia jest aktem nowonarodzenia. I jak od dziecka, które zostało poczęte, które zaczyna zastanawiać się, tak jak w tym okresie 9 miesięcy, kiedy jest w łonie matki, którą drogą mam pójść, aż w końcu podejmuje decyzję i zostaje na tym świecie powite i wyznaje w swoim życiu, że jest tym, który całkowicie swoją nadzieję lokuje w Jezusie Chrystusie. Od tego dziecka czegoś się oczekuje, coś jest naturalne, normalne. Tym czymś jest wzrost, jest rozwój. Gdyby to dziecko, które pokazałem wcześniej na ekranie, pozostało takim dzieckiem, jakim jest, po pewnym czasie jego rodzice zaczęliby się coś martwić, że coś jest z nim nie tak. Dlaczego się nie rozwija? Dlaczego nie zaczyna mówić? Dlaczego nie zaczyna chodzić? Przejęliby się i zaczęliby dochodzić, co jest przyczyną. W życiu duchowym jest dokładnie tak samo. Kiedy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, rozpoczyna się druga część twojego życia, twój wzrost. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, jak czytamy w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, wierszu od 28 po wiersz 28. Abyśmy stali się podobnymi do obrazu Syna Jego. Czym wyróżniało się życie Jezusa Chrystusa? Cudami? Prawda. Nauką? Prawda. Bezgrzesznością? Prawda. Ale przede wszystkim jedną rzeczą. I ta rzecz jest widoczna na krzyżu Golgoty. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Całkowite spoleganie, całkowite zaufanie do Boga. Ilu z nas rozpoczyna w ten sposób dzień? Wstajemy rano i mówimy: Boże, jest nowy dzień, nowe możliwości, dziękuję Ci. Prowadź mnie tak, jak Ty chcesz. Bądź moim Ojcem. Wielu z nas ma wypaczone pojęcie Ojca. Nasz ziemski Ojciec, który nas prowadził w życiu, był niedoskonały. Bo Jego Ojciec był niedoskonały, bo Jego Ojciec był niedoskonały i to się tak ciągnie przez pokolenia. Ale to właśnie Ojciec nas nauczył patrzeć na świat. Widzieć ten świat w określonych perspektywach. I większość z nas prawdopodobnie, kiedy mówi o swoim Ojcu, mówi z nadzieją, że będzie innym Ojcem, a po pewnym czasie okazuje się, że wcale nie jesteśmy innymi Ojcami. Co więcej, większość z nas, kiedy mówi o swoim Ojcu, mówi o Nim ze strachem. Ten obraz Ojca Ziemskiego potrafimy bardzo łatwo przetransportować na Ojca Niebieskiego. I tak samo Boga się bać, unikać i nie mieć do Niego zaufania. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy chrześcijanami. Łatwiej nam jest sprostać wymogom prawa. Łatwiej nam jest sprostać wymaganiom litery, aniżeli zaufaniu do Ojca. W tym wcale nie jesteśmy inni od narodu żydowskiego. To jest pewnego rodzaju pułapka. Będę robił to, bo Ojciec dobre dzieci miłuje. Czyż nie mówimy tego w naszych domach? Stasiu, bądź grzeczny, targasz już piąty obróz, bądź synku grzeczny, uderzyć cię nie mogę. A rozumiesz, Pan Jezus kocha tylko grzeczne dzieci. Jedna z największych teologicznych herezji. Gdyby Bóg kochał nas dobrymi, nigdy by nie zmarł na krzyżu Golgoty. Ale wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami, za nas umarł. Apostoł Piotr mówi wyraźnie, że w momencie, kiedy uwierzy, masz wzrastać. Wzrastajcie raczej w czym? W łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Mamy wzrastać. Mamy wzrastać w łasce i mamy wzrastać w poznaniu. To ma być proces, który ma trwać przez całe życie. I ten proces nazywamy uświęceniem. Stawaniem się podobnym na obraz naszego Pana i Zbawiciela. W czym? W naszym zaufaniu do naszego Ojca. Moje życie jest całkowicie Tobie, Ojcze, podporządkowane. Ciebie znam. Wiem, kim jesteś. Doświadczyłem Ciebie. Te doświadczenia na początku będą małe, a potem coraz większe i większe i większe i już nie trzeba będzie się zmuszać o poranku, żeby klękać i mówić, Panie Boże, prowadź mi dzisiaj ten dzień, ale przy okazji nie zapomnij, że jeszcze muszę taki biznes zrobić. Tylko będzie to raczej modlitwa, Boże, jam sługa Twój, prowadź Ty mnie. A wtedy nasze życie i nasz dzień, nawet w tym sekularyzowanym świecie, będzie dniem, w którym będziemy widzieli rzeczywistą obecność naszego Boga. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz byśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym dniem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. To jest wyzwanie, jakie jest stawione każdemu z nas. Mamy wzrastać. Skoro mówimy o wzroście w głowę, w Jezusa Chrystusa, to mówimy o niczym innym jak o tym, że Biblia zachęca nas do pewnego rodzaju związku. Związku z naszym Bogiem. Mamy więc człowieka, mamy więc Boga. Relacja, jaka występuje pomiędzy mną i człowiekiem, to nie tylko relacja ta, pionowa, ja, Bóg. To jest także relacja pomiędzy człowiekiem i pomiędzy człowiekiem. Mam wzrastać w łasce i w poznaniu Boga, ale mam również trwać w społeczności pomiędzy człowiekiem i człowiekiem. Słowo Boże wyraźnie określa, że ten związek pomiędzy człowiekiem i człowiekiem i Bogiem w Słowie Bożym nazywa się Kościół. Greckie słowo, które występuje na określenie Kościoła, to troszeczkę inne słowo, aniżeli zwłaszcza my Polacy mamy ze sobą, kiedy pochodzimy z kraju, który z jednej strony uważa się być krajem chrześcijańskim, a z drugiej strony krajem, który używa w pewien sposób niewłaściwie słów, które są określone w Słowie Bożym. Chrystus Pan na określenie Kościoła użył takiego oto stwierdzenia. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Zatem Kościół to eklezja. Kościół to zgromadzenie. Tam, gdzie jest mój brat, który dzieli moją wiarę, moją nadzieję, jest tak samo grzesznikiem jak ja, który został usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa, to jest nasz Kościół. Bo mamy obietnicę. Tam ja jestem pośród nich. A więc Kościół to nie budynek. Kościół to nie organizacja. Często w Polsce, w polskich gazetach przejawia się właśnie kwestia Kościoła i wiernych. Tego podziału w Piśmie Świętym nie ma. Nie ma Kościoła i nie ma wiernych, bo wierni tworzą Kościół. Wierni są Kościołem. Ten Kościół może być duży, ten Kościół może być mały, ten Kościół może być przeogromny. Ale tam, gdzie jesteśmy wspólnie razem ze sobą zjednoczeni, tam trwamy w związku. I to jest pewnego rodzaju trójkąt. Człowiek, człowiek, Bóg. My w tym jesteśmy. Ciekawą rzeczą jest, że właśnie w ten sposób Bóg odnosi się do swojego Kościoła. Stwórca nazywa Kościół oblubienicą, małżonką, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca. Jego imię Pan Zastępów, a twoim odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. I wielokrotnie, gdybyśmy spojrzeli na Słowo Boże, cały czas przejawia nam się wizja Boga i Kościoła w postaci Pana Młodego i Pani Młodej. W liście do Efezjan napisany jest tekst, który często pada jako jedno z głównych motyw tekstu kazania wygłaszanego do nowożeńców. Mówi się wtedy tak, że to jest ostatni i pierwszy raz, kiedy jest możliwość posłuchania tej sakramentalnej rady, a potem już zobaczymy, jak będziecie sobie z tym radzili. W każdym razie rozpoczyna się od żon. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jako Panu. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Ja zazwyczaj, kiedy czytam te słowa, nie wiem dlaczego, widzę taki grymas na twarzach niewiast. Czy to nie jest coś pięknego być podległym swojemu mężowi? Nie będę pytał, drogie siostry, ile z was jest podległych swojemu mężowi, bo wiem, że prawdopodobnie statystyki będą świadczyły inaczej w stosunku do podniesionych rąk, ale całe szczęście, że ten tekst nie kończy się w tym miejscu. To jest list do Efezjan, 5 rozdział, 22-26 wiersz. Bo zaraz potem jest coś dla panów i brzmi to w ten sposób. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał sań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ażeby był święty i aby był niepokalany. Ciekawa tutaj jest argumentacja skierowana zarówno do niewiasty, jak również i do mężczyzny. W każdym razie należałoby powiedzieć tak, a potem to już tylko żyli długo i szczęśliwie. Niestety okazuje się, że to życie długie i szczęśliwe wcale nie jest takie jasne i takie proste, ponieważ spotykamy się, zwłaszcza w świecie zachodnim i w Australii, z wielkim problemem. Otóż na ilość zawieranych związków małżeńskich każdego roku aż 55 300 małżeństw rozpada się. 55 300 małżeństw każdego roku rozpada się i to jest tendencja wzrostowa. To dane są sprzed dwóch lat. Zatem prawdopodobnie dzisiejsze cyfry byłyby o wiele większe. Procentowo wygląda to w ten sposób, iż 32% nowożeńców rozchodzi się. Jeżeli 32% mamy do czynienia z 1/3. Możemy zatem zadać konkretne pytanie, czy w takim wypadku w związku małżeńskim problemem jest miłość? Może to ona jest problemem. Po prostu przestajemy się kochać, no i pora się zakochać w jakiś sposób na nowo. Starożytni rozróżniali 4 rodzaje miłości. Była miłość agapeo, w języku greckim tak ona brzmi. Była miłość fileo, była miłość stergo i była miłość eros. One odnosiły się do pewnych określonych sytuacji i pewnych określonych aspektów. Miłość fileo odnosiła się bardziej do przyjaźni. Grecy nazywali to miłością, przyjaźń. Faktycznie mam przyjaciela, jestem gotowy z nim zjeść beczkę soli. Jeżeli jesteś w stanie ze swoim kolegą zjeść beczkę soli, masz przyjaciela. Stergo. To miłość, jaka występowała w małżeństwie. A zaraz za tym szła miłość eros, która była miłością intymną. Ta miłość eros należy tylko i wyłącznie do stergo. Ona nie należy do fileo. Tak Grecy to wszystko mieli poukładane i w rzeczy swojej mieli to dobrze poukładane. Przykład występowania tych słów widzimy w momencie, kiedy na przykład w Ewangelii Jana w 21 rozdziale Chrystus Pan rozmawia z Piotrem, jest to już po zmartwychwstaniu, przemawia do niego i kieruje do niego pewne określone polecenie. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie. I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Dla nas w języku polskim pewne rzeczy tutaj w tym momencie umykają wizji. Miłujesz mnie? Miłuję Cię. Miłujesz mnie? Miłujesz mnie. Faktycznie, gdybyśmy sięgnęli do języka greckiego, zwrócimy uwagę na to, że Piotr trzykrotnie odpowiada Chrystusowi słowami fileo, fileo, fileo. Natomiast słowa, które zadaje mu Chrystus Pan, są zupełnie inne. Oto pierwsze pytanie, jakie pada: Piotrze, czy Ty mnie agapeo? Piotr odpowiada: Panie, ja Ciebie fileo. Za drugim razem znowu Chrystus zadaje pytanie: Piotrze, czy Ty mnie agapeo? I znowu pada odpowiedź: Panie, ja Ciebie fileo. Dopiero za trzecim razem Chrystus Pan zmienia nazewnictwo miłości i nazywa: Piotrze, czy Ty mnie fileo? I w tym momencie Piotr, prawdopodobnie w tym momencie, zostaje poruszony, ponieważ dopiero w tym momencie dociera do niego, o co rzeczywiście pyta go Chrystus. Czym zatem jest agapeo? Co to jest? Gdzie znaleźć definicję agapeo? Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale pokazuje nam definicję agapeo. W języku greckim, w tekście, który w 13 rozdziale występuje, jest użyte słowo agapeo i ono ciągle się przewija. Jest tłumaczone jako miłość. Czym zatem miłość jest? Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. A następnie 13 rozdział, ten hymn miłości, kończy się wierszem niesamowitym. Tak więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Zatem na bazie tego studium możemy powiedzieć, że miłość to jest faktycznie mój stosunek do mojego bliźniego. Jest to nie tyle uczucie, którym dysponuje świat. To słowo w dzisiejszym świecie jest dominujące. Limerence. Nie wiem, czy spotkaliście się z nim. Limerence jest to stan, który jest określany przez naukowców jako proces chemiczny, który występuje w każdym z nas który kiedykolwiek się zakochał. Jest to czas, okres, kiedy nie możemy jeść, nie możemy spać, nie możemy uczyć się. Najchętniej byśmy z domu poszli, najchętniej byśmy cały świat skradli dla niej albo dla niego. Jest to okres zauroczenia i zakochania w stosunku do płci przeciwnej. Trwa do 18 miesięcy. Czy tego chcecie, czy tego nie chcecie, trwa do 18 miesięcy. W tym okresie czasu, jak ewolucjoniści twierdzą, dochodzi zazwyczaj do pojawienia się pierwszego dziecięcia. Bo ewolucja twierdzi, że jest to proces występujący w naszym organizmie, który pozwala niewieście, aby zaszła w ciążę. To jest świat. Prawda jest taka, że ów stan limerence jest dzisiaj akceptowany przez cały świat jako prawdziwa miłość. Muszę coś czuć, muszę być na haju, muszę mieć ten feeling, muszę być tą chemię muszę czuć. Jak tego nie czuję, coś jest nie tak w tym naszym związku. Coś jest nie tak. Coś nie działa. Ja już nie mam tego uczucia. Możecie się z tego śmiać, ale są ludzie, którzy są zależni. Oni są tak jak drug addicts od tego stanu. Kiedy nie czują, łapią następną okazję, żeby się znowu zakochać i znowu zakochać i znowu zakochać. I w ten sposób nasze społeczeństwo nie wzrasta, ale rozpada się. Bo tam, gdzie rozpadają się rodziny, tam rozpada się społeczeństwo. Taka jest reguła. Także chociaż Australia ma w swoim symbolu kangura i strusia, dwa zwierzęta, które nie chodzą do tyłu, to jeżeli ten stan będzie trwał tak, jak trwa, kochani, rozpadnie się ten świat. Tu w Australii rozpadnie się. Bo tam, gdzie rozbijane są rodziny, rozbijają się rodziny, tam rozbija się człowieczeństwo. Mężczyzna i kobieta, wielka walka pomiędzy jednym i drugim. Ja nie chciałbym na ten temat wiele mówić, aczkolwiek sądzę, że to jest nieprawdopodobny szeroki i ciekawy temat związany z faktem tym, dlaczego w związku nie wszystko funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, jakie są tego przyczyny. Pomimo różnic, jakie występują w naszym ukształtowaniu wewnętrznym, w organach, w wielkości wątroby pomiędzy kobietą, pomiędzy mężczyzną, wielkości nerek pomiędzy kobietą, a pomiędzy mężczyzną. Naukowcy dzisiaj przypisują znaczącą uwagę na sposób działania mózgu pomiędzy kobietą i pomiędzy mężczyzną. Inaczej one działają. Mamy prawą półkulę, mamy lewą półkulę. Możemy tutaj wyczytać sobie z języka angielskiego, która część jest za co odpowiedzialna. Ale fakt jest taki, że system działania mózgu u kobiety jest inny aniżeli u mężczyzny. Przede wszystkim w tej materii, że u mężczyzny jest trudno o sytuację, a mówię tutaj zupełnie generalnie, kiedy mężczyzna jest w stanie użyć dwóch półkul naraz. Albo używa jednej półkuli, albo używa drugiej półkuli. Oczywiście są mężczyźni, którzy potrafią do jakiegoś stopnia przekroczyć pewne limity, ale z reguły, mówiąc generalnie, mamy albo jedną półkulę, albo drugą półkulę. Kobieta natomiast nie ma problemu z używaniem w jednym czasie, w takim samym stopniu zintensyfikowania dwóch półkul. Ja mam siostrę u mnie w zborze, która mi powiedziała coś niesamowitego, że ona potrafi zrobić coś, co mnie by doprowadziło do gorączki i prawdopodobnie moje dzieciaki bym rozszarpał. Mianowicie powiedziała mi, że ma kilkoro dzieci, jest to prawdopodobnie czwórka, że czasami przybiegają do niej i one wszystkie potrafią do niej mówić w jednej chwili. Kiedy mówią do niej w jednej chwili, ona ich wszystkich słucha i potrafi każdemu z nich dać właściwą odpowiedź. Panowie, ile z nas jest takich, którzy by to zrobiło? Dziękuję bardzo za jednoznaczną odpowiedź. Stąd też u mężczyzny zwraca się uwagę na to, iż mężczyzna bardziej jest, dzięki temu procesowi, jaki występuje w mózgu, ukierunkowany na działania, na czyny, na dokonania. On musi dokonać, on wtedy ma satysfakcję. Kobieta jest bardziej skierowana na emocje. Ona ma intuicję, mężczyzna intuicji nie ma. Jej bardziej interesuje proces, aniżeli sam czyn. Mężczyzna dopiero przy czynie osiąga satysfakcję, kobieta chciałaby przedyskutować cały proces. Stąd kobieta mówi. Mężczyzna, kiedy myśli, milczy. Kobieta, kiedy myśli, mówi. Jeżeli wasze panie w domach, waszych panowie dużo mówią, nie krytykujcie je za to. One po prostu myślą. To jest ich sposób myślenia. Stąd wielu psychologów mówi w tym momencie, że mężczyzna nie powinien odnosić się od razu i reagować na wszystko, co powie kobieta. Bo ona jest w procesie myślenia. My to przyjmujemy zupełnie inaczej. Jak ona coś mówi, to trzeba się do tego ustosunkować. A przecież sami wiemy, że w naszym umyśle, kiedy myślimy i jesteśmy milczący, to rozważamy różnego rodzaju opcje. Czyż nie? Tak. Gdybyśmy dokonali pewnego rodzaju chirurgicznego cięcia i każdego z nas przecięli na pół, zwrócilibyśmy uwagę na jedną rzecz, że żaden z nas nie jest człowiekiem symetrycznym. Nie wiem, czyście na to zwrócili uwagę. Gdyby linia przebiegła wzdłuż osi nosa, zwrócilibyśmy uwagę, że niestety, ale nasza twarz jest nie do końca doskonała. Ta połówka niedokładnie odzwierciedla tą połówkę. Każdy z nas nie jest do końca perfekt. Chciałbym poprosić w tej chwili małżeństwo do mnie. Może braterstwo Mędrzyckich. Chodźcie tutaj do mnie. Mam dla was prośbę. Ustawcie się może tak, bokiem, do całej publiczności. No, w ten sposób. Mam długopis. Powiedzmy, że tu jest jego szpic. I prosiłbym ciebie, albo od głowy rozpoczniemy. Prosiłbym ciebie, abyś patrząc na niego, mógł wyciągnąć swoją rękę i dotknąć jego czubka. Nie w taki sposób, ale abyś mógł zrobić to w ten sposób. Tak po prostu z góry, dotknąć go z góry. Uwaga, robimy. Okej, dziękuję bardzo. Czy możesz zrobić to samo? Dokładnie to swój mąż. O, nie było problemu. Teraz prosiłbym, abyś zamknął jedno swoje oko. Byś je zasłonił. Okej. I abyś zrobiła dokładnie to samo. Byś zasłoniła jedno swoje oko. Nie, tak. Ja tam wszystko widzę. To ma być zasłonięcie oka. Siostro, tak.
No nie mogę, mam okulary później.
No to ściągnij te okulary. Okej. W porządku. Dobra, zasłoń oko. I teraz popatrz na ten czubek tego długopisa raz jeszcze i zrób to samo. Dobrze, dziękuję bardzo. No, nie wyszło. Dziękuję wam, kochani. Możecie zejść. Dziękuję wam za wasze trudy. Co to doświadczenie pokazuje? Kiedy zasłaniamy jedno oko, tracimy jedną rzecz. Jaką? Tracimy perspektywę. Chcę wam postawić pewien wniosek. Wydaje mi się niesamowity. Otóż mężczyzna i kobieta, dopiero razem ze sobą połączeni, mają prawdziwą perspektywę życia. Dopiero w tym momencie. Można iść przez życie samemu, nie ma w tym nic złego, ale człowiek pewnych rzeczy nie doświadczy, i będzie jak człowiek z jednym okiem. Będzie widział, ale nie będzie miał ostatecznie końcowej perspektywy życia. To jest najważniejsza rzecz. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy ze sobą połączeni, jak mówi Słowo Boże, a Słowo Boże mówi o tym, że małżeństwo to jest 1 + 1 = 1. To jest inna matematyka. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. W liście do Efezjan jest napisane tak. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Niesamowita rzecz. Wiecie, jaki jest z tego wniosek? Że dzisiaj świat mówi tak. Chrystus tak. Kościół nie. Jeżeli żyjemy tylko w takim położeniu, człowiek, Bóg, nie mamy prawdziwej znajomości i głębi poznania i związku z Chrystusem. Dla naszego duchowego rozwoju potrzebny nam jest niedoskonały Kościół. Kościół składający się z niedoskonałych ludzi. Bo inaczej będziemy jak chrześcijański ślepiec na jedno oko. Przejdziemy życie, będziemy zbawieni, ale nie doświadczymy tej pełni, jaką powinniśmy doświadczyć. Czy Kościół w dzisiejszym świecie ma znaczenie? Moja odpowiedź: ogromne. I gdyby Bóg chciał dla nas stworzyć perfekt Kościół, to by go stworzył. Ale my nie możemy mieć perfekt Kościoła, bo my sami nie jesteśmy perfekt. Dlatego w swojej mądrości Bóg obrał nam Kościół, w którym są tacy sami grzesznicy jak ja, by uczyć nas pokory. By jednego drugiego wspierać. By doświadczyć tych rzeczy w Kościele, których nie jesteś w stanie wyczytać i doświadczyć tylko i wyłącznie teoretycznie. I to jest pokazane w Księdze Objawienia w sposób nieprawdopodobny prosty. Tymczasem mamy tendencję na rozwód. Nie podoba mi się czas, odchodzę. Nie chcę czas, odchodzę. Nie podoba mi się żona, biorę sobie następną. Ta mi się nie podoba, następną biorę. Tak żyć nie można. Żeby nawiązać związek z Bogiem i stworzyć właściwy związek, potrzebny jest czas. Potrzebny jest czas. Potrzebny jest wysiłek. Jeden z wielkich znawców dzisiejszego sekularyzowanego Kościoła pisze tak, że więcej emocji wzbudza szklany ekran dzisiaj, aniżeli człowiek za pulpitem, to znaczy ja, w zgromadzeniu pełnym nudzącego się towarzystwa, mam nadzieję, że to nie należy do was, które myśli tylko o to, by ich obowiązek został spełniony, a kosztowne samochody mogły ruszyć jak najszybciej i pomknąć do domu. Dlaczego? Bo ci ludzie nie mają czasu na związek z bliźnim, z bratem i z Bogiem. Nie chcą wzrastać. W Księdze Objawienia w 1:4 napisane jest, że Jan, który skierował słowa łaski i pokoju, Chrystus, który skierował słowa łaski i pokoju od tego, który był, który jest i który ma przyjść, te słowa zostały skierowane do 7 zborów, do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. Gdybyśmy na skali pokazali ów Kościół, zwrócilibyśmy uwagę, że ten Kościół, te 7 Kościołów reprezentuje pewne odcinki w dziejach chrześcijaństwa. Ja nie będę w tej chwili w to wszystko wchodził, ale spośród 7 Kościołów jakoś dziwnie tak składa się, że pierwszy i ostatni mają problem z miłością i z legalizmem. 2 następne, Smyrna i Filadelfia, to są kościoły, do których nie jest skierowana jakakolwiek nagana. Pergam i Sardes to są kościoły, do których nie jest skierowana jakiekolwiek słowo pochwały. Natomiast Tiatyra jest to kościół odstępczy. I co ciekawego w tym wszystkim to to, że w 1:11, kiedy zostało do Jana powiedziane, że to co widzi ma zapisać w księdze i wysłać do owych 7 zborów, w tym momencie odwraca się, bo to jest kolejny następny tekst, do tego tekstu już żeśmy niejednokrotnie nawiązywali, odwraca się, by zobaczyć co to za głos, który do mnie mówił, a gdy obróciłem się, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. A w pośrodku onych 7 świeczników. 7 zborów pokazanych w Księdze Objawienia to nie są zbory doskonałe. Tam jest grzech, tam jest legalizm, tam są problemy z miłością. I co ciekawego, co najbardziej uderza, to to, że Chrystus jest pośród onych 7 świeczników. Nie wyłamał żadnego z nich, nie zostawił żadnego z nich. On tam jest. Niektórzy zadają pytanie, czy rzeczywiście w Kościele dzisiaj jest Bóg? Jest. Czy On potrafi być? Jest. On jest w moim bracie, On jest w mojej siostrze. On tam jest. On jest w naszej pieśni, kiedy Go wielbimy. On jest w naszym słowie, kiedy Go otwieramy. On jest nawet w tym nudnym kazaniu, w czasie którego zasypiamy. On tam jest. Powstaje pytanie jedynie tylko tego, tej natury, czy ty jesteś w związku z Nim. Na ile czynisz wysiłku? Diabeł zazwyczaj stosuje najprostszą pułapkę, a tą pułapką jest, jeżeli coś ci się nie podoba, czegoś nie chcesz, czas, rzucasz wszystkim, odchodzisz, bo ten kościół jest taki. Wielu z was ma piece w domach. Palicie drewnem, węglem nie. Weźcie kawałek drewna rozżarzonego i wyjmijcie z popielnika. I zobaczcie, co się z nim stanie. I jak długo przetrwa. Bardzo szybciutko. Za chwilę zgaśnie. I tak się dzieje z tymi, którzy odchodzą od Kościoła. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ale Księga Objawienia, która pokazuje nam, że podstawową rzeczą, namiotem dla przetrwania twojego i mojego jest Kościół, pokazuje, że ostatecznie ten Kościół zatriumfuje. Apostoł Paweł pisze, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, a więc do tego wzrostu. Wzrostu w poznanie, w łasce, bez którego nikt nie ujrzy Pana. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 wiersz. Uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Musisz się rozwijać. Musisz trwać. Musisz dołożyć starań, aby ten związek istniał. Niewiasta, która jest pokazana w Księdze Objawienia w 19 rozdziale i wierszu 6 napisane jest tak. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Nie popełnijcie tutaj przy tym tekście jednego błędu, który jest bardzo łatwo popełnić. Wprawdzie ta niewiasta zdobi się świętymi uczynkami, ale te święte uczynki wynikają z usprawiedliwienia w Chrystusie. To idzie pierwsze, a potem idzie drugie. Dlatego myślę, że jest istotną rzeczą, by zrozumieć, iż Księga Objawienia pokazuje nam oblubieńca, który chce zbawić swój Kościół. Nie przychodzi po nas indywidualnie, ale czeka, aż oblubienica przygotuje się. Aż my przygotujemy się. Aby być przygotowanymi, wcale nie tak dużo trzeba. Wystarczy tylko narodzić się na nowo. To takie proste. Wejść z powrotem do łona matki swojej? To jest niemożliwe. Z wody i z ducha. To znaczy, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy w Twoim i w moim życiu. On i tylko On. On i tylko On. On i tylko On. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy jako oblubienica, wtedy kiedy oblubieniec przyjdzie, byli znalezieni gotowymi. Jest to moją modlitwą, moim życzeniem. Amen. Myślę, że zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie modlitwą. Proszę was o to, abyście zechcieli powstać. Łaskawy Ojcze, który jesteś w niebie, przychodzimy przed Twoje najświętsze oblicze, aby podziękować Ci za Twoją miłość. Za tę miłość, która jest cierpliwa, dobrotliwa, która znosi wszystko, która wszystko zakrywa, która przebacza, odpuszcza. Za śmierć Syna Twego na krzyżu Golgoty. Ojcze, dzisiaj studiowaliśmy zagadnienie związane z Kościołem. Ten świat mówi, że Kościół nie ma znaczenia. Podczas gdy Słowo Twoje mówi, że ma ogromne znaczenie. Kościół, gdzie jest dwóch lub trzech i więcej, którzy z tak samo zbolałymi sercami przychodzą, by powiedzieć nie ja, ale Ty, by wywyższyć Chrystusa. On jest w pieśni, On jest w kazaniu, On jest w słowie. Daj Panie, aby pośród nas było tego coraz więcej, bo im więcej jest wywyższenia Chrystusa, tym więcej jest ducha. Chcemy wzrastać na obraz i podobieństwo Pana naszego i kierować nasze myśli ku Niemu, całkowicie w Nim pokładać nadzieję. tak jak syn pokładał nadzieję w ojcu. Wzrastać w tego, który jest głową, w Chrystusa. Bo bez tego pomrzemy. Błogosław nam teraz, kiedy wkraczamy również w święte chwile i godziny dnia sobotniego, daj, aby był to dzień szczególnej radości, odpoczynku i społeczności z Tobą, z ludem Twoim. Błogosław nas i nie opuszczaj. Prosimy o to przez imię Chrystusa, Pana, Zbawiciela naszego. Amen.